W zdrowym życiu jest miejsce na niezdrowe jedzenie, tylko chodzi o te proporcje i balans. Przede wszystkim trzeba zmienić swoje nastawienie w głowie. To dieta powinna dopasować się do ciebie, a nie ty do diety, bo wtedy to właśnie nie zadziała. Kawa jest bardzo zdrowa i badania naukowe mówią jasno, że osoby, które piją od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie, mają, żyją dłużej, mają mniejsze ryzyko cukrzycy, mają mniejsze ryzyko niektórych nowotworów. To jest coś, czego ja właśnie bardzo nie lubię w dietetyce i ogólnie w dietetyce w internecie, że tam narosło już tyle różnych mitów, przez co ludzie myślą, że to zdrowe odżywianie jest bardzo trudne. 103 TikToki w jeden dzień, super, ale myślę, że to, co działa o wiele lepiej, to jest to, że ogólnie przez ostatnie 365 dni ja opublikowałem ponad 700 materiałów wideo na swoich mediach społecznościowych. W dzisiejszych czasach zbyt mało osób skupia się na tym, żeby robić dobry produkt, dobrą usługę, tylko myśli o tym od razu, nie wiem, jak coś sprzedać, jak coś reklamować.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Doktor Michał Wrzosek, dietetyk kliniczny i sportowy, założyciel Centrum Respo, ekspert promujący zdrowe odżywianie, autor książki Projekt Zdrowe Życie. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. Bardzo często w tym programie mówimy o biznesie, ale nie samym biznesem żyje człowiek, a tak naprawdę, żeby w ogóle móc robić sensowny biznes, trzeba mieć energię, żeby mieć energię, trzeba być zdrowy, a żeby być zdrowy, no to niestety z automatu to się nie dzieje. Trzeba o to zadbać, trzeba zadbać o żywienie, o trening. No i w związku z tym, że to są tematy, na które ja Wam za dużo powiedzieć nie mogę, bo pociskałbym kocopoły, to zaprosiłem fachowca, który tym tematem wręcz żyje i to chyba dosłownie można tak powiedzieć. Jest z nami dietetyk, doktor dietetyki, tak to się profesjonalnie nazywa, żeby mnie...
Internetowo bardziej, jakby doktor nauk o żywieniu tak naprawdę, ale w skrócie w komunikacji internetowej doktor dietetyki.
Okej. Michał Wrzosek, witam Cię serdecznie. Teraz już oficjalnie. No to dobra, to ja zadam proste pytanie, jak zrzucić zbędne kilogramy?
Myślę, że przede wszystkim trzeba zmienić swoje nastawienie w głowie. Większość osób ma tak, że odżywia się na co dzień byle jak i od święta zje coś zdrowego, jakąś sałatkę, warzywa, o tym będą pamiętać. A myślę, że najważniejsza jest ta zmiana w głowie, żeby nauczyć się jeść zdrowo na co dzień, a rzadziej jakby sięgać po te bardziej przetworzone produkty, bo w zdrowym życiu jest miejsce na niezdrowe jedzenie, tylko chodzi o te proporcje i balans. Jedzmy, teraz pewnie będziesz chciał o tym powiedzieć, przez 80% czasu zdrowo, poświęćmy jakby 80% jakby naszego jedzenia, żeby ono dostarczało nam witamin, składników mineralnych błonnika, a te 20% niech będzie dla naszej głowy, bo zdrowie jest nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, więc wyjdźmy na te lody z dzieciakami, wyjdźmy na tą pizzę ze znajomymi, wypijmy nawet tego drinka jak potrzeba, bo to jest to dla naszej głowy.
No to teraz pytanie, to jak to zrobić, bo w zasadzie teoretycznie jakieś tam podstawy każdy zna, tak? Nie jeść za dużo i tak dalej, nie jeść na noc. No niby wiemy, a nie wiemy, tak? Czyli no, odżywiać się zdrowo fajnie, no ale jak? A potem chce się frytek. I jutro znowu chce się frytek.
Wiesz co, myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby sobie dobrze tą dietę ułożyć. Bo jeżeli ułożymy sobie dietę, która będzie miała na przykład za mało kalorii, albo będzie wykluczała bardzo dużo produktów, które lubimy, no to od razu będzie nam się chciało frytek. Bo po pierwsze będziemy tak głodni, że już będzie nam się chciało podjadać, a my w pierwszej kolejności chcemy podjadać coś, co ma dużo cukru, bo to nam szybciej podnosi poziom cukru i lepiej się dzięki temu czujemy. Więc najważniejsze jest to, żeby mieć odpowiednią ilość dla siebie jedzenia i odpowiednią też jakość. Bo to będzie powodowało, że będziemy bardziej syci, nie będziemy mieli spadków też cukru po posiłkach i to będzie dobrze nas wpływało. Ja ogólnie jakby dzielę to żywienie na to, że musimy dbać o to generalnie ile jemy i co jemy. To są dwie te najważniejsze zasady. No i właśnie to, co powiedziałem na początku. Nie wykluczajmy wszystkich niezdrowych produktów. Takie obiecywanie sobie od jutra nie jem fast foodów, od jutra nie jem na mieście, od jutra nie jem czekolady, to nigdy nie zadziała. Znajdźmy miejsce w naszej zdrowej diecie na te mniej zdrowe produkty. I to możemy zrobić na różne sposoby. Ja na przykład mam tak, że prawie codziennie na kolację jem owsiankę z lodami, czyli do zdrowej owsianki 80% posiłku jest zdrowa, dodaję sobie na przykład dwie gałki lodu i to, że tak powiem, pokrywa całą moją ochotę na jedzenie czegokolwiek słodkiego i takiego bardziej przetworzonego. Inne osoby na przykład, nie wiem, potrzebują raz w tygodniu zjeść sobie jakiś mniej zdrowy posiłek i to też jest w porządku. Są osoby, które potrzebują codziennie cukierka do kawy i to też jest w porządku. Więc dla każdego znajdzie się sposób na to, żeby ta dieta nie była 100% idealna, bo my nie musimy jeść 100% zdrowo, bo najważniejsza w diecie jest konsekwencja, a nie perfekcjonizm. A najczęściej ludzie podchodzą na odwrót. Czyli chcą być w tej diecie idealni, od jutra wprowadzam, wiesz, 1000 różnych zasad, nie będę jeść czekolady, nie będę jeść glutenu, nie będę jeść węglowodanów, będę ćwiczyć 7 razy w tygodniu. Wywracają całe swoje życie do góry nogami. I to się prawie nigdy nie udaje, bo tych zmian jest za dużo, więc weźmy swój obecny styl życia, to ile ty teraz ćwiczysz, to jak jesz i róbmy tam takie małe usprawnienia, ale bazując na tym, co jesz do tej pory. Czyli jak na śniadanie jesz na przykład jajecznicę z boczkiem i kajzerką, no to zróbmy tam małe zmiany. Na przykład zamiast kajzerki dajmy grahamkę i dołóżmy pomidora. Zostawmy nawet ten boczek na początek. I takimi małymi zmianami, krok po kroku, uzdrawiając swoje posiłki, będziemy w stanie budować dobre dla nas nawyki. Mhm.
Czyli strzelam w takim razie, że ty masz trochę inną definicję diety niż często ludzie tak potocznie myślą, że dieta to jest coś takiego, że na 3 miesiące teraz odżywiam się głównie kawą, albo teraz 3 miesiące przechodzimy na to i nie jemy tego, a po 3 miesiącach wracamy, a potem wyniki badań różnych z tego, co czytałem, sugerują, że w zasadzie to praktycznie nie działa. W sensie jest potem jojo.
90% osób, które schudną co najmniej 10% swojej masy ciała, a następnie w ciągu roku przybiera tyle samo lub więcej. Tak, dieta to jest wszystko to, co jemy. Może być dieta dobra, czyli taka, o której właśnie rozmawiamy, którą tłumaczy, edukuje jak jeść. Może być też dieta zła, bo jak będziesz jadł codziennie w popularnych fast foodach, to też będzie twoja dieta, no tylko ona nie będzie dla ciebie dobra, bo i nie będzie dostarczała ci wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, a i będzie dostarczała takie, które ci szkodzą, jak na przykład przetworzone czerwone mięso, które jest rakotwórcze i powinniśmy go jeść jak najmniej.
Okej, no właśnie, no to teraz jak już wiemy, że w takim razie dieta to jest coś stałego, a nie wyjazd na obóz odchudzający, to obstawiam też, że jakiekolwiek tak naprawdę ekstremalne rzeczy byś od razu skasował. Czyli na przykład, no ale właśnie, jeszcze pytanie, co jest ekstremalne? No bo dobra, to, że pić tylko kawę przez tydzień, no to wiadomo, że to jest ekstremalne, ale na przykład, czy dieta ketogeniczna, która jest ostatnio bardzo popularna w internecie, widzę, czy to jest ekstremalna dieta, czy to nie jest ekstremalna dieta? Bo ja nie wiem, inaczej ja kiedyś na takiej byłem i dla mnie to było ekstremalne i czułem się fatalnie, bo było najgorszy żywieniowo czas w moim życiu, o dziwo, wbrew opiniom, które są w internecie, no ale tych opinii zachwyconych z kolei nie brakuje też, więc czy takie rzeczy też...
Cieszę się, że ogólnie ty o tym mówisz, bo to jest dieta, która jest bardzo popularna w ostatnich latach, w szczególności w biznesie, wśród osób, które próbują różnymi magicznymi sztuczkami jakby poprawiać też, nie wiem, swoją wydajność umysłową i tak dalej. Dla mnie to jest dieta ekstremalna, dlatego że eliminuje bardzo dużą ilość produktów, które są ogólnodostępne i które jemy na co dzień, no bo tam nie jemy prawie w ogóle owoców, nie jemy w ogóle produktów zbożowych i to jest bardzo duża eliminacja. I po pierwsze, są w ogóle różne wersje diety keto. Jest taka, która jest mniej zdrowa, czyli taka, która opiera się przede wszystkim na maśle, boczku, jajkach i takich wysoko tłuszczowych produktach, które w szczególności są bogate w nasycone kwasy tłuszczowe. Jest też wersja diety keto śródziemnomorska, gdzie bardziej bazujemy na tłustych rybach morskich, na olejach roślinnych i to jest już zdecydowanie dla nas zdrowsze, ale no ja nie znam nikogo, kto jest w stanie przestrzegać takiej diety na całe swoje życie, a ja podchodzę do tego w taki sposób, że chcę nauczyć cię, jak jeść zdrowo do końca życia, żeby dieta stała się dobra dieta, zdrowa dieta stała się takim twoim nowym stylem życia. I z tego względu ja eliminuję jakby i w ogóle nie układam jakby takich jadłospisów, a raczej w mojej poradni dietetycznej nie układamy takich jadłospisów, które nie są dopasowane do potrzeb klienta. Czyli nie jest tak, że przychodzisz do mnie i ja ci mówię jakby keto rozwiąże wszystkie twoje problemy, tylko raczej pytam cię, co lubisz, czego nie lubisz, jakie masz nawyki żywieniowe teraz i chcę się dopasować do tego, bo to dieta powinna dopasować się do ciebie, a nie ty do diety, bo wtedy to właśnie nie zadziała.
Okej, okay, no to jest myślę, że pocieszające dla naszych widzów, że to tak naprawdę to jest bardziej wdrażanie zdrowych, sensownych nawyków niż jakiś taki ekstremizm, a ekstremizmy są zawsze niebezpieczne, chyba w każdej dziedzinie. Czy jak przychodzą do ciebie ludzie i pewnie jest jakaś rozmowa, opowiadają, jaki jest taki najczęstszy albo parę najczęstszych błędów żywieniowych, które ludzie robią, a nie wiedzą, no bo to, że ktoś je hamburgery, no to wie, że to jest niezdrowe, to jakby jest oczywiste, ale jakieś takie może ciekawsze rzeczy, że ktoś myśli, że nic takiego się nie dzieje, a jednak się dzieje. Nawiązuję troszeczkę do tego jednego z twoich ostatnich nagrań na Instagramie, gdzie wrzucałeś o żelkach budujących odporność rzekomo. Widzę, że bardzo wiele jest takich produktów teraz na całym świecie, żelki dla dzieci z witaminami. Wystarczy spojrzeć na skład, żeby się załamać od razu psychicznie. Więc jakieś takie ciekawostki?
Wiesz co, myślę, że przede wszystkim dużo osób ma problem ze zrzuceniem kilogramów albo w ogóle dbaniem o swoją dietę, bo mają mylne przekonania na temat tego, co jest ważne, a co nie. Tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, ile jemy i co jemy, a ludzie bardzo często, próbując na przykład schudnąć, łapią się jakichś takich dziwnych, ale brzmiąco prostych zasad. Na przykład, będę codziennie pić wodę z cytryną i to pomoże mi schudnąć. Nie będę jeść w ogóle po 18 i to pomoże mi schudnąć. Wyeliminuję makaron i to pomoże mi schudnąć. I to są takie pojedyncze zasady, które no, pięknie brzmią, bo wystarczy, że teoretycznie zrobisz tą jedną rzecz i będzie ci lepiej, nie wiem, zrzucisz te kilogramy, poczujesz się lepiej w swoim ciele, no i to najczęściej nie działa. No oczywiście, jak przestaniemy jeść bardzo dużo różnych produktów, no to to zadziała, ale nie dlatego, że przestaliśmy je konkretnie jeść, tylko zaczniemy jeść mniej, czyli ta ilość jedzenia, o której ja mówię, będzie mniejsza i to doprowadzi do spadku masy ciała. I to jest takie najczęściej, że ludzie myślą, że robią dobrze, na przykład zaczynają jeść zdrowe produkty i to jest jak najbardziej super, ale zdrowa dieta to jeszcze nie jest dieta odchudzająca, bo jest dużo zdrowych produktów, które cały czas są wysokokaloryczne, na przykład masło orzechowe czy orzechy, to są bardzo zdrowe produkty, ale masło orzechowe ma więcej kalorii niż popularne kremy czekoladowe i jak zamienimy ten krem czekoladowy na masło orzechowe, to powiedzmy to będzie lepiej działało dla naszego zdrowia, ale w ogóle nie przyczyni się do tego, że na przykład zaczniemy chudnąć. Tak samo na przykład owoce suszone, które są często polecane, moim zdaniem błędnie właśnie na diecie odchudzającej, też wcale nie są jakimś świetnym wyborem, bo to jest taka już esencja cukru tak naprawdę, bo w tym owocu nie ma prawie w ogóle wody, bo jest on wysuszony, że tak powiem, i jest już o wiele bardziej wysokokalorycznym produktem. Więc to też jest taki częsty błąd, że ludzie myślą, że okej, jem zdrowo, to powinienem chudnąć, a to nie do końca prawda, bo znowu wracamy do tego, że trzeba zadbać o tą ilość kalorii i pamiętajmy też, że ta ilość kalorii też się zmienia. Bardzo często jest tak, że nie wiem, gdy miałeś 20 lat, prowadziłeś może bardziej aktywny tryb życia, wiesz, mniej może jeździłeś samochodem, więcej jakby poruszałeś się jakimś transportem typu na nogach, autobusem, tu trzeba się przejść i tak dalej. Może miałeś pracę jeszcze bardziej fizyczną. Ja na przykład do tej pory pamiętam, całe studia pracowałem też w gastronomii i całą noc chodziłem z tatą w klubie nosząc szkło w to i z powrotem. Miałem nieporównywalnie większy wysiłek fizyczny i wtedy powinienem mieć też zdecydowanie inną ilość jedzenia i inna ilość jedzenia była mi potrzebna wtedy, żeby schudnąć, większa oczywiście, niż teraz, gdy mam typowo siedzący tryb życia i tak naprawdę spędzam 10 godzin dziennie przed komputerem. I to jest coś, co w ogóle często doprowadza u ludzi do tego tycia i zwiększenia masy ciała, że zmieniają się nasze zwyczaje życia na co dzień, mamy bardziej osiadły tryb życia, bo też cała technologia nam to ułatwia. Kiedyś, żeby zapłacić, trzeba było nie iść na pocztę do banku, dzisiaj robimy to przez apkę. Kiedyś, żeby iść po jedzenie, trzeba było pójść, teraz je sobie zamawiamy. I takich usprawnień, które oczywiście ułatwiają nam życie i generalnie są super, ale jednocześnie też przyczyniają się do tego, że my spalamy coraz mniej kalorii w ciągu dnia, jest coraz więcej, a jednocześnie ekspozycja na jedzenie, czyli dostępność jedzenia jest no nieporównywalnie większa niż 10 lat temu. My od 21 w niedzielę możemy najprawdopodobniej zjechać, w naszym bloku będzie sklep, który będzie otwarty i w którym będzie mnóstwo czekolady, słodyczy i przetworzonego jedzenia. I to są w ogóle takie czynniki, już powiedziałbym, środowiskowe, które w dzisiejszych czasach bardzo mocno sprzyjają temu, że łatwo jest po prostu tyć, a o wiele ciężej jest schudnąć.
A to w takim razie masz jakieś takie sposoby, nie wiem, które sam dla siebie stosujesz albo ze swoimi klientami, gdy nadejdzie taki cięższy czas, czyli jest jakieś założenie, nawet już takie nieekstremalne, czyli że ktoś faktycznie wieczorem tą owsiankę z lodami zje, to brzmi w ogóle kusząco, przyznam szczerze. W każdym razie, no ale na przykład nie wyspał się, ma dzisiaj gorszy dzień, albo miał cięższą robotę, więc jest bardziej taki, ma łaknienie, albo nie daj Boże jest na wczasach, więc no i mija tą żabkę, tutaj trochę między wierszami wspomnianą bez nazwy, ale mija tą żabkę i ta żabka do niego mówi. On już jadł te lody 3 godziny temu, on już powinien nie jeść, ale ta żabka do niego mówi, tu jeszcze coś, jeszcze batonik i może piweczko, taki upał, piweczko idealne by było w takim upale. I czy jest coś, co wtedy możemy zrobić, żeby jednak...
No w pewnym momencie to jest już trochę nasza silna wola i konsekwencja, czyli w takim momencie warto jest sobie zadać pytanie, czy ty jesteś naprawdę głodny, czy jesz, bo nie wiem, bo jesteś do tego przyzwyczajony, czy jesz dlatego, że jak zawsze przechodzisz obok tego sklepu, to do niego wchodzisz i coś kupujesz. No ludzie bardzo często jedzą, nie wiem, w obliczu stresu, w nagrodę, nie wiem, bo jest moment przyjemności, nie wiem, dzieci poszły spać, jestem przed telewizorem, to zawsze mam taki nawyk, że jak telewizor, kanapa, dzieci śpią, to sięgam po, nie wiem, chipsy, lody czy coś słodkiego. No i to najczęściej nie wynika z tego, że ty jesteś głodny w tym momencie, tylko jakby jemy nie w związku z takim głodem fizjologicznym, tylko bardziej jakby apetytem i zachcianką, więc złapanie tego momentu takiego świadomości, uważności, jakby czemu właściwie my chcemy teraz sięgnąć po coś do jedzenia, jest takim pierwszym krokiem, żeby móc w ogóle przestać to robić. No, drugą rzeczą to jest tak, że bardzo często jednym z najczęściej pojawiających się do mnie pytań jest, jak przestać iść słodycze, jakieś mniej słodycze, jak opanować ten apetyt na słodycze. No i tutaj jest kilka kroków, które musimy przejść, żeby to zrobić, to trochę też odpowiada na twoje pytanie. Po pierwsze, żeby mieć mniejszą ochotę na słodycze, my musimy zadbać o całokształt naszej diety na co dzień. To nie jest tak, że ja ci dam magiczną wskazówkę, co masz teraz zrobić, jak masz czekoladę, żeby jej nie zjeść. Nie wiem, że zjedz marchewkę. No nie, no marchewka to nie czekolada. Jak masz ochotę na czekoladę, to zjedzenie marchewki najprawdopodobniej ci nie pomoże, chociaż znowu niektórym pomaga, więc to nie jest też tak, że ta zasada jest całkowicie bez sensu. Czyli musisz zadbać o to, ile jesz na co dzień, o to, czy dostarczasz sobie takich składników, które wpływają na twoją sytość, i to są przede wszystkim warzywa, owoce i pełnoziarniste produkty zbożowe, które dostarczają błonnika. Ten błonnik pokarmowy właśnie głównie powoduje to, że jesteśmy najedzeni po posiłku. I to jest też ogromna różnica. Zobacz, tak na przykład wygląda 500 kalorii powiedzmy z przetworzonego jedzenia, a tak będzie wyglądało 500 kalorii z nieprzetworzonego jedzenia. Więc jak jesz nieprzetworzone jedzenie, to jest go więcej na talerzu i bardziej się nim najadasz.
Ja tylko tutaj, sorry, że przerwę, ale tak mi się kojarzy z jednym z twoich materiałów. Czy to jest prawda, że 3,5 kilo ogórków kiszonych to jest jak jedna paczka chipsów, jeżeli chodzi o kalorie?
To bardzo możliwe. No, nie przypomnę sobie teraz dokładnych wartości, ale to jest bardzo prawdopodobne. Dlatego właśnie ten pierwszy krok, czyli zadbajmy o to, żeby jeść nieprzetworzone produkty i odpowiednią ilość białka i błonnika, bo głównie te składniki diety odpowiadają za naszą sytość. I potem, jeżeli mamy już tą podstawę diety, to z automatu 70% zachcianek znika. To jest jakby na kilkudziesięciu tysiącach naszych pacjentów sprawdzone, gdy jakby masz fundamenty zdrowego odżywiania, zachcianki są o wiele rzadsze, o wiele bardziej takie, przed którymi jakby da się zatrzymać. No i potem, gdy jesteśmy jakby w tej sytuacji, no to odpowiedzmy sobie właśnie na to pytanie, czy jesteśmy głodni, jakby kiedy jadłem ostatni posiłek. No jak jadłem 5 godzin temu, no to trzeba pewnie coś zjeść, bo to rzeczywiście jest ten głód. No i potem się pojawia pytanie, okej, to czy to musi być coś słodkiego, czy na przykład, nie wiem, zamiast jakiegoś loda, który ma więcej kalorii, mogę wziąć jednego banana i jednego loda, który ma mniej kalorii. Ja tak lubię podchodzić do zdrowego odżywiania, żeby wprowadzać tam jakiś taki balans, czyli nie, że nie jest nic słodkiego, tylko zamiast czegoś najbardziej kalorycznego i powiedzmy najbardziej niezdrowego, weź coś powiedzmy mniej niezdrowego i do tego dołóż coś zdrowego, to jest trochę jak ta owsianka z moimi lodami, nie? Czyli żeby łączyć te produkty zdrowe z tymi mniej zdrowymi i to się da wtedy zrobić. No, to jest jakby, trochę jest tak, że masz ciastko i zjadłeś ciastko na tej zasadzie, nie?
I to jest pocieszające bardzo, przyznam szczerze. No to teraz tak, bo mówiliśmy trochę o tych ekstremach, to jedno jeszcze ekstremu mi się przypomniało. Głodówki, posty głodówki, coś co również obok diety ketogenicznej, ale przez innych ludzi jest intensywnie teraz promowane. Ja tu zapytam z perspektywy, można powiedzieć wprost, nieudacznika głodówkowego, w sensie próbowałem wiele razy, no i tam dwa dni chyba mi się kiedyś udało wytrzymać, ale nigdy to nie było jakieś doświadczenie, że potem bym powiedział, wow, rewelacyjny post, czuję się lepiej, teraz mam power, ciśniemy. Zazwyczaj to było dosyć traumatyczne i trudne doświadczenie, pomijając dietę żywienie okienkowe, które od lat stosuję i to jest jakoś takie proste, się wydaje. No ale jednak cały czas jest z tyłu głowy, że jednak wielu ludzi promuje te głodówki, że czasem sobie warto tak strzelić dzień bez jedzenia w ogóle albo dwa dni i że to oczyszcza i tak dalej. Co ty na to?
Są przesłanki naukowe, które mówią o tym, że raz na jakiś czas taki 24-godzinny post ma korzystny wpływ na nasze zdrowie. Tylko to jest przede wszystkim, warto sobie zadać pytanie, jakby po co my to robimy? Czy dlatego właśnie, że wierzymy, że to ma jakiś taki ogólny, korzystny wpływ na nasz organizm? I moim zdaniem to jest wtedy ok, jeżeli jesteśmy osobami zdrowymi, nie mamy jakichś chorób przewlekłych, ale jeżeli my robimy te głodówki, żeby schudnąć, no to jest fatalny pomysł, bo to jest droga donikąd, bo to jest zawsze ten efekt jojo. Jeżeli my zrzucimy coś na głodówce, to jest przede wszystkim woda, to jest glikogen mięśniowy, to jest też bardzo duża ilość masy mięśniowej, która dba o nasz dobry metabolizm, więc to jest generalnie fatalny pomysł. Ale przechodząc do tego, co ty powiedziałeś, czyli do tych okienek żywieniowych, czyli intermittent fasting, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Ono nie ma żadnych dodatkowych korzyści, nie wiem, zdrowotnych czy wpływających na tempo utraty masy ciała, ale ono porządkuje i organizuje jedzenie. Ja też przerywany post stosowałem w ogóle 15 lat temu i pewnie byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, która to robiła, bo gdy miałem 17 lat, to zacząłem. To też właśnie korelowało z tym, że ja miałem wtedy tę pracę na nocne zmiany i tak naprawdę szedłem spać o 6, wstawałem o 12 i pierwszy posiłek gdzieś jadłem dopiero 19 i kończyłem jeść o 2 w nocy. Tak trochę szalony był ten tryb życia. Ale do czego zmierzam? Czyli przerywany post, intermittent fasting, to jest takie opóźnienie zjedzenia śniadania na przykład o 4 godziny i to powoduje, że masz takie proste zasady, nie? Masz 8 godzin, kiedy jesz i potem przez 16 godzin już się nie zastanawiasz, co masz zjeść, bo nie możesz zjeść, że tak powiem. I to ludzie generalnie lubią proste zasady. To jest trochę to, o czym ci mówiłem wcześniej, czyli że okej, jak odstawię makaron, to schudnę. Nie? Jakby powoływanie się na prostą zasadę, to marketingowo po prostu działa dobrze. Zrób tylko tą jedną rzecz i będzie jakby cudownie. Ale jeżeli mówię, jeżeli to komuś pomaga w przypadku intermittent fasting, żeby się lepiej zorganizować z posiłkami, to też wtedy powoduje najczęściej, że masz mniej posiłków, a ja ogólnie jestem fanem małej ilości posiłków. Chodzi mi o to, że w dzisiejszych czasach mało kto ma czas gotować 5 czy 6 posiłków, nosić je ze sobą, jeść 5-6 razy dziennie. Żyjemy tak intensywnie i tak szybko, że nie ma na to czasu. Dlatego my w dzisiejszych czasach, tego nie było jeszcze 5 lat temu, najczęściej naszym klientom układamy dietę na 3 lub 4 posiłki, no bo ludzie po prostu nie chcą ani więcej gotować, ani nie mają też czasu, żeby częściej jeść. I to jest w porządku.
A w takim razie, a propos tych 3 i 4 posiłków i tego, jak my dzisiaj żyjemy, na ile to musi być różnorodne? Ciekawi mnie to też dlatego, jak na przykład znowu z własnego przykładu, ja mam tak ustawione posiłki, że jem 2 dziennie i one są zawsze te same. W sensie w poniedziałek są 2 takie same, we wtorek są 2 takie same. Temu, kto je przygotowuje, że tak powiem, no to jest to dużo łatwiejsza robota wtedy. Mi to specjalnie nie przeszkadza, bo się już przyzwyczaiłem, że nie jest tak, że na jeden posiłek jest inny, a potem coś innego. Jak jest dobre, no to spoko.
Cudownie.
Czyli może tak być.
Może tak być. Jakby ja w ogóle mam tak, że ja na przykład zawsze jem na śniadanie kanapki, tylko zmieniam tam warzywa, bo to jest jakby ważne, że różne kolory warzyw i owoców dostarczają nam różnych witamin, składników mineralnych i antyoksydantów, więc warto jakby zmieniać te detale w diecie. Dawajmy różne orzechy, dawajmy różne owoce, dawajmy różne warzywa. I tak samo na kolację zawsze jem owsiankę, tylko ona jest jakimiś różnymi dodatkami. Raz jest, nie wiem, z masłem sezamowym, raz z orzechowym, raz z orzechami, raz z nasionami słonecznika, ale zawsze są lody. Więc jakby takie bazowanie i zmienianie tylko jakichś małych rzeczy jest super i w ogóle takie też to, co ty robisz, czyli takie na przykład przygotowywanie sobie obiadu na 2-3 dni z rzędu, taki sam posiłek, też jest tak najbardziej w porządku. Ważne potem jest tylko to, żeby rzeczywiście w perspektywie czasu ta nasza dieta była rozmaicona w miarę, czyli żeby w ciągu miesiąca zjeść wystarczająco różnorodną właśnie ilość warzyw, owoców, produktów zbożowych, żeby to nie był powiedzmy tylko ryż. Powiedzmy, nie wiem, w ryżu akurat może być dość dużo arsenu i gdybyśmy go jedli codziennie przez 30 dni, to też nie byłby najlepszy pomysł, więc warto to miksować, ale śmiało przez, nie wiem, nawet 2 czy 3 dni z rzędu, jeśli lubisz, bo są osoby, które muszą jeść 4 różne posiłki w ciągu dnia i to też jest w porządku, ale jeśli ty wolisz tak, to też jest w porządku. Bo dieta ma być dla ciebie, a nie ty dla diety.
Okej, no to fajnie. To teraz w takim razie jeszcze jedna kwestia, która jest taka sporna, widzę w internetach. Czy można pić podczas posiłku, czy nie można pić? Niektórzy mówią, że się tam kwasy żołądkowe tam rozpuszczają i że to niedobrze, a inni z kolei mówią, że można pić, ale jak już to wodę, a niekoniecznie herbatę czy kawę, bo to już na przykład zaburza wchłanianie magnezu. Jak to jest z tym piciem? Czy sobie zrobić przerwę godzinę między jedzeniem a piciem, czy...
Śmiało można pić i to jest coś, czego ja właśnie bardzo nie lubię w dietetyce i ogólnie w dietetyce w internecie, że tam narosło już tyle różnych mitów, przez co ludzie myślą, że to zdrowe odżywianie jest bardzo trudne. No bo właśnie albo nie można pić do posiłku, albo nie wiem, bo nie można pić kawy, bo ona wypłukuje magnez, bo nam nie można jeść po 18, i takich przykładów jest mnóstwo. Ludzie sami sobie utrudniają to zdrowe odżywianie, które jest o wiele prostsze niż im się wydaje. Więc tak, do posiłku można pić śmiało, w ogóle ten mit jakby z rozcieńczaniem soków żołądkowych to jest całkowicie bzdura. Nawet są badania naukowe, które mówią o tym, że jak wypijemy kilkanaście minut przed posiłkiem 2 szklanki wody, to powinniśmy być bardziej najedzeni po zjedzeniu tego posiłku, co w przypadku osób na diecie odchudzającej jest korzystne. Rzeczywiście w przypadku kawy i herbaty, w szczególności w przypadku kobiet, lepiej by było tych napojów akurat nie pić do posiłku, bo one mogą zaburzać wchłanianie w szczególności żelaza, które jest często niedoborowe u kobiet. Kobiety często zmagają się z niedokrwistością czy anemią, więc tutaj rzeczywiście jakby disclaimer, jakby to tego warto byłoby unikać, no ale to też znowu zależy, jak często i jak często to się robimy, nie? To jest takie częste powiedzenie, że lekarstwo od trucizny różni tylko i wyłącznie dawka i jak raz na jakiś czas wypijemy sobie kawę do jakiegoś posiłku, to jest w porządku, ale no jak rzeczywiście jakby do każdego posiłku będziemy pić herbatę, no to już może niekoniecznie.
No to a propos tej dawki, to nas niewątpliwie przenosi do tematu kofeiny z kolei, kawy, tego podobno najpopularniejszego narkotyku, bo podobno 90% ludzi codziennie pije kawę na świecie z 8 miliardów, więc trochę jest. No to jak to z tą kawą jest? Czy ona jest zła, czy ona jest dobra, czy ona jest spoko, czy zależy kiedy? Już sam sobie pewnie odpowiedziałem właśnie, ale to w takim razie to kiedy? Kiedy jest dobra, ile jest dobre?
Czy to kawa jest bardzo zdrowa i badania naukowe mówią jasno, że osoby, które piją od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie, mają, żyją dłużej, mają mniejsze ryzyko cukrzycy, mają mniejsze ryzyko niektórych nowotworów. Jest wiele mitów o kawie w internecie, a tak naprawdę kawa ani nie wypukuje magnezu, netto wręcz dostarcza...
Nie, czy zauważyć, jak się Artur ucieszył, że on już ma ochotę na Orlen podjechać.
Netto nawet właśnie dostarcza więcej magnezu niż jakby wypukuje i tak samo też kawa nie odwadnia. Problemem jest to jakby, co kto rozumie jako kawa, nie? No bo jeżeli pijemy jakiś deser kawowy z popularnej kawiarni, który może mieć nawet 700 kalorii, no to to już ma mało wspólnego z kawą i to jest właśnie deser kawowy. To co o kawie warto jeszcze powiedzieć, to rzeczywiście picie kawy po godzinie 16-17 to już nie jest dobry pomysł, bo nawet jeżeli my nie czujemy tego działania kofeiny, także nie wiem, ona nas jakoś bardzo nie pobudza, to to może wpływać na nasz organizm, na to jak się wyciszamy wieczorem, na to jak szybko zasypiamy, na to jak przebiega nasz sen w nocy, więc od 3 do 5 filiżanek, ale mówię to oczywiście o pojedynczym espresso, bo już 5 podwójnych, no to już trochę za dużo. I najlepiej właśnie do godziny 16-17, żeby nie zaburzać sobie potem dobrej jakości snu.
To takie na przykład, żeby to przełożyć na życie, nie wiem, podróżnika, który tutaj jedzie, taka kawa z Orlenu, taka mega kawa, 420 ml, to jest jedna filiżanka, czy to są dwie filiżanki?
To jest o wiele prostsze niż może się wydawać, bo tak naprawdę to chodzi o to, ile tam jest shotów espresso, bo reszta to jest woda, nie? Americano to jest jakby espresso plus jakby dodatek wody, więc możemy sobie i litr tej wody dodać, to już nie zmienia nam zawartości kofeiny, więc pytanie jest, na ilu ona jest w shotach espresso. Jeżeli jest na 3, no to właśnie to już traktujmy jako 3 filiżanki kawy, czyli dostają nam już tylko 2, a zakładam, że taka największa to może być na 3 albo na 2.
Okej, okay. Czyli ktoś, kto już planował 5 kaw z Orlenu sobie zapodać, to
tak, no to już nie. Znaczy, też pamiętajmy znowu, jeżeli robimy to raz na jakiś czas, no bo jesteśmy, nie wiem, w trasie, musimy ją przejechać i po co my to w ogóle stosujemy? Po co stosujemy, nie wiem, kawę, czy nawet raz na jakiś czas energetyka? Po to, żeby tymczasowo poprawić zdolności wysiłkowe i umysłowe naszego organizmu, jeżeli jest to dla nas niezbędne. No to też możemy traktować jako narzędzie do realizacji jakiegoś określonego celu. No jeżeli raz na jakiś czas mamy taki cel, że nie wiem, no musimy przejechać 10 godzin samochodem, no to też jest w porządku, żeby tego dnia wypić tej kawy więcej. Znowu, trucizna od lekarstwa różni jakby dawkę i to zależy od tego, jak często będziemy pić tak bardzo dużo tej kawy.
No to jak przy napoju energetyzującym jesteśmy, no to teraz te klasyki energetyki, czyli właśnie napoje energetyczne przeróżnych marek. Czy tutaj też obowiązuje zasada, no już sam się śmieję, no, ale raczej nie, no 5 dziennie. Ile można tego wypić, żeby sobie nie zaszkodzić, zwłaszcza, że trochę się obawiam jakby o społeczeństwo, dlatego że dużo bardzo młodych osób to pije i w którymś momencie, no skoro to daje energię, no to siłą rzeczy życie z energią jest przyjemniejsze niż życie bez energii, więc siłą rzeczy chce się to kontynuować przez lata, a tu już chyba nie jest to aż tak bezpieczne jak w przypadku kawy.
To najważniejsza różnica, jaka jest pomiędzy kawą a energetykiem, to jest to, że kawa oprócz kofeiny ma jeszcze mnóstwo zdrowych dla nas składników pokarmowych. Ma te polifenole, kwas chlorogenowy i to są składniki, które właśnie powodują, że ta kawa zmniejsza ryzyko cukrzycy i wydłuża nasze życie. W energetyku ich nie ma. Tam jest tylko i wyłącznie ta kofeina, a jeszcze w najgorszym przypadku może być cukier, jeżeli to jest energetyk z cukrem i te energetyki potrafią mieć naprawdę bardzo dużo cukru. Czyli to jest ta największa różnica. Czyli jeżeli w ogóle mamy możliwość wypicia kawy versus energetyk, to jest zawsze lepszy wybór dla naszego zdrowia. Energetyk tak poza tym sam sobie, no nie ma nic takiego bardzo złego. No może być tam jakiś jeszcze słodzik, który w dużych ilościach będzie nam szkodził, ale no to w bardzo dużych. Problem jest taki właśnie, jak ty powiedziałeś, że bardzo często te energetyki są wypijane przez młode osoby i teraz na szczęście już wchodzi ustawa, która ma temu zakazywać i energetyki od 1 stycznia, chociaż z tego co słyszałem chyba jeszcze jest to wydłużone i od 1 lipca 2024 ma być zakaz sprzedaży energetyków dla osób niepełnoletnich. I może jakby krótka historia jakby o mnie. Ja gdy miałem 16 lat, to byłem otyły, ważyłem ponad 100 kg. Ja doskonale wiem, jak to jest być nastolatkiem, który nie ma zupełnie energii. I tutaj rozwiązaniem tego w ogóle nie było picie dużej ilości energetyków, bo one pomagają na chwilę. Rozwiązaniem tego było to, żeby nauczyć się zdrowo jeść, żeby zamienić te kajzerki na grahamki, żeby zamienić ketchup na pomidora i żeby właśnie odstawić jakby składniki, które w nadmiarze jakby szkodzą naszemu zdrowiu i naszemu poziomu energii. Wyregulowanie swojej masy ciała, zadbanie o dobry sen, to są rzeczy, które dają nam naprawdę dobrą energię, a nie sięgnięcie po energetyka.
Okej, okay, no to fajnie. To jak jesteśmy przy cieczach, to przejdźmy do tej najzdrowszej, czyli do wody. Woda ze sklepu, czy woda z kranu, czy woda z filtra?
każda woda jest super i tej wody powinniśmy pić jak najwięcej. Oczywiście w zdroworozsądkowych też ilościach, ale generalnie dużo osób ma problem z piciem wody, dlatego mówię pić jak najwięcej. Każda z tych wód, o których powiedziałeś, jest w porządku. Woda z kranu, trzeba sobie sprawdzić, czy w naszej miejscowości woda jest przydatna, jakby nadaje się do spożycia. Nie wiem, w Warszawie jakby jest i w większości jakby dużych miast w Polsce jest jak najbardziej. Jej jakimś minimalnym problemem jest to, że ona ma stosunkowo mało składników pokarmowych, składników mineralnych, przepraszam. I co to powoduje? Że może nam po prostu zabraknąć wtedy, nie wiem, odpowiednich ilości magnezu, potasu czy wapnia w naszej diecie, bo jednak woda jest jakby dużym jakby udziałowcem, który dostarcza nam tych niezbędnych składników pokarmowych. Więc ja zawsze rekomenduję tak, że jeżeli jakby chcemy i lubimy pić wodę z kranu, to jest też dobra oszczędność tak naprawdę, no bo jest ona o wiele tańsza. Jest to też rozwiązanie ekologiczne, no bo nie marnujemy takich ilości plastiku. No to fajnie, gdy pijemy wodę z kranu, to drugą połowę wody, którą powinniśmy dostarczać w ciągu dnia, wybierali już z wody wysoko zmineralizowanej, czyli taką, która dostarczy nam właśnie wybitnie dużo właśnie magnezu, potasu czy wapnia. A tak na co dzień, jeżeli wybieramy wodę butelkową, no to woda średnio zmineralizowana, czyli taka, która ma od 500 do 1000 mg składników mineralnych w jednym litrze jest dla nas zupełnie wystarczająca.
Bo z tą wodą, to o czym mówisz, że potas, magnez i parę innych rzeczy, a to zawsze przypomina mi o bardzo ważnym temacie, również niejednoznacznym w internetach, czyli suplementacja. Czy my z żywności, tak jak na przykład mówisz, z wody plus oczywiście z warzyw, owoców, czy my dziś jesteśmy w stanie dostarczyć sobie wszystkie niezbędne składniki mineralne czy i mikroorganizmy, no mikroelementy, mikroorganizmy po drodze pewnie też czasem jakieś, czy jednak trzeba się suplementować? Jak to jest? Czy suplementacja to jest jedna wielka ściema, przereklamowana branża, czy właśnie konieczność naszych czasów?
To zależy od tego, jaką masz dietę. Jeżeli jesteś osobą zdrową i lubisz jeść wszystko i możesz jeść wszystko, to jesteś w stanie dostarczyć prawie wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Poza witaminą D, którą powinniśmy suplementować na pewno od października do maja w naszej szerokości geograficznej, a tak naprawdę najlepiej przez cały rok 2000 jednostek międzynarodowych dziennie. Drugą rzeczą, która jest też ciężka do dostarczenia, są też kwasy omega-3, ale tutaj już dwie porcje łososia w ciągu tygodnia jakby pokrywają to zapotrzebowanie, więc jeżeli masz dostęp, lubisz, jesz, to nie ma takiego problemu. Problemem jest to, jeżeli masz dietę, która jest wybiórcza lub nie jesteś w stanie lub nie możesz jeść pewnych składników pokarmowych. Jeżeli na przykład rezygnujesz z produktów mlecznych, no to może być już problem do dostarczenia odpowiedniej ilości wapnia w diecie. Jeżeli jesteś na diecie wegańskiej, to nie jesteś dostarczyć w stanie odpowiednich ilości witaminy B12. Jeżeli jesteś na diecie wegańskiej, to możesz mieć też problem z żelazem. No i tak naprawdę to, co my, jeżeli już powinniśmy robić, to dobierać suplementy do tego, jak jest ułożona nasza dieta i co dostarczamy z naszej diety. Generalnie produkty multiwitaminowe to jest jeden z najbardziej przereklamowanych suplementów, jaki jest tylko i wyłącznie na rynku, dlatego że tam najczęściej są duże ilości tych witamin, składników mineralnych, których nigdy w naszej diecie nie brakuje, bo nie da się jeść tak źle, żeby wręcz ich nie dostarczyć, a z kolei prawie nigdy nie ma tych, które są właśnie dla nas kluczowe i potencjalnie jakby nie jesteśmy w stanie ich dostarczyć z naszej diety. Więc jeżeli już, to wybierajmy jakby określone witaminy i składniki mineralne, które w związku z tym, jaką mamy dietę, mogą być niedoborowe w naszym organizmie, a nie róbmy to tak na pałę. Mhm.
Czyli jak rozumiem, również byś zalecał sprawdzenie w ogóle, czy nam czegoś brakuje, w sensie badanie krwi, tak? Czy...
Wiesz, to badania krwi jakby można wykryć pewne rzeczy, na przykład oznaczenie witaminy D jest jakby sensowne, jakby warto to robić, chociaż też z drugiej strony jakby samo badanie oznaczenia witaminy D w surowicy, czyli 25-HD3 jest stosunkowo drogie i do czego zmierza? Tak naprawdę taniej jest jednak suplementować witaminę D przez cały rok i niemalże mieć pewność, że jakby mamy jej właściwy poziom, niż wykonywać to badanie, żebyśmy mieli jasność. To nie jest tak, że ja odradzam jakby badać cię, bo uważam, że każdy powinien się badać co najmniej dwa razy w roku, ale większość innych witamin i składników mineralnych jest bardzo trudna do oznaczenia w naszym organizmie. To znaczy, że te wartości są tak zmienne, że nie możemy też bazować na tym, czyli że ten wynik nie mówi nam na pewno, że mamy niedobór lub czegoś jest za dużo w naszym organizmie, więc raczej podliczmy to, co jemy z diety i to jest jakby już rola raczej dietetyka, bo to wymaga nawet jakiegoś oprogramowania, które jest nam potrzebne do tego, żeby zsumować, ile dostarczamy do naszego organizmu i czy to jest zgodne z normami dla naszego wieku i płci. W ten sposób to zróbmy.
Okej. No to tak przechodząc z żywienia na drugą stronę medalu, bo kiedyś słyszałem na siłowni, gdzie gość powiedział, i chyba słusznie, ale zaraz ciebie o to dopytam, że kaloryfer na brzuchu robi się w kuchni, a nie na siłowni, więc chciałem cię teraz zapytać, no bo ty też w treningu siedzisz dość mocno, więc kwestia, gdzie się chudnie, gdzie się dba o dobrą sylwetkę bardziej, w kuchni czy na siłowni? Oczywiście domyślam się, że pewnie i tu, i tu, ale gdzie bardziej, co jest ważniejsze?
No dobra, to rozłóżmy sobie to pytanie na czynniki pierwsze. Żeby zobaczyć mięśnie naszego brzucha, to trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba mieć te mięśnie, no i to się robi na siłowni, na treningu, w jakiejkolwiek formie jakby aktywności fizycznej. No i żeby je zobaczyć, one muszą być jeszcze odkryte, czyli nie może być na nich zbyt dużej ilości tkanki tłuszczowej. No i to się robi już miksem diety i ćwiczeń. Tak naprawdę bardziej diety. Dlaczego? Dlatego, że ciężko jest nadrobić złą dietę aktywnością fizyczną. Bo jeżeli idziesz w piątek wieczorem do klubu i wypijesz tam dwa drinki, to to jest 700 kalorii wypite, nie wiem, w 20 minut, a żeby potem spalić 700 kalorii, to jest półtorej godziny na przykład biegania dla osoby, która waży 60 kg. Więc 20 minut versus półtorej godziny potem jakby aktywności, żeby to wyrównać. Ale z drugiej strony to jest coś, o czym tak wiele osób zapomina, że aktywność fizyczna i w ogóle sport sam w sobie jest bardzo ważny dla naszego zdrowia. To nie jest tak, że ćwiczmy tylko po to, żeby schudnąć, bo jeżeli to będzie naszą jedyną motywacją, no to będzie znowu krótkofalowe i to nie będzie tworzyło w naszym życiu takiego zdrowego nawyku. Aktywność fizyczna jakby sama w sobie jakby i poprawia koncentrację, i poprawia taką ogólną sprawność naszego ciała, i poprawia nasze zdrowie, i wydłuża życie. No ma mnóstwo korzyści w ogóle nie mówiących o tym, że pomaga schudnąć. Więc no róbmy te dwie rzeczy i tutaj też znowu taka trochę zasada małych kroków. I może kilka rad jakby dobrych dla osób jakby intensywnie pracujących. Coś, co jakby u mnie było game changerem, żeby zapewnić sobie odpowiednią ilość ruchu, to jest to, że jak rozmawiam przez telefon, to zawsze chodzę. Kiedyś siedziałem, kiedyś jakby w szczególności, gdy były czasy popandemiczne i wszystko jakby sprowadzało się do wideokoli, na początku siedziałem i gdy patrzyłem na koniec dnia, ile ja zrobiłem dzisiaj kroków, no to byłem sam w szoku, jak mało. I gdy wprowadziłem tą jedną zmianę, że gdy ktoś do mnie dzwoni, no to od razu staję z fotela i staram się chodzić. Albo gdy mam tego wideokola, to nawet wyjdę sobie jak mogę, nie wiem, na spacer na dwór, no w zależności od warunków atmosferycznych, ale nawet pochodzę w biurze, kupiłem sobie bieżnię do biura, pod którą chodzę jakby gdy rozmawiam, to naprawdę w ten sposób można zrobić tak dużą ilość kroków w ciągu dnia, jednocześnie nie poświęcając na to dodatkowego czasu, tylko robimy to, co robimy, jednocześnie chodząc. Dużo jest takich małych zmian, które możemy zrobić w życiu, żeby mieć więcej tego ruchu. Nie wiem, gdy bawimy się z dzieckiem, idziemy na plac zabaw, to nie musimy siedzieć na ławce w telefonie, tylko no możemy sobie chodzić nawet wokół tego placu zabaw albo próbować się jakoś z nim bawić. I takie małe zmiany, na które nie potrzebujemy dodatkowego czasu, bo tego czasu zawsze nam brakuje, mogą być ogromnym game changerem dla naszego zdrowia i dla naszej sylwetki. I znowu w treningu też metoda małych kroków. Jeżeli na ten moment nie ćwiczymy nic, no to nie zakładajmy, że będziemy ćwiczyć nagle 7 razy w tygodniu, bo to prawdopodobnie się nie uda. Zróbmy też, ułatwmy sobie to wejście w trening, czyli planujemy na przykład jutro pójść na jakieś ćwiczenia, no to przygotujmy sobie torbę z gotowym sprzętem, że tak powiem, przy drzwiach wyjściowych dzień wcześniej, albo miejmy ją w bagażniku, bo to znacząco zwiększy prawdopodobieństwo tego, że jutro ten trening nie zrobimy, bo jeżeli będziemy już następnego dnia i będziemy w pędzie, nie będziemy mieli ze sobą rzeczy na trening, no to pewnie nie pojedziemy do domu, żeby je zabrać, żeby gdzieś tam potem pojechać na siłownię, więc myślmy o tym, co jest potrzebne, żeby coś na końcu jakby zrobić ten efekt i jakby dokładajmy sobie te cegiełki jakby do realizacji tego celu.
A czy to jest tak, że są ćwiczenia, które są lepsze i takie, które są gorsze, czy to bardziej zależy od osoby,
lepsze, że ten są takie, powinien robić? To jest znowu najważniejsze. To trochę jest jak w diecie. W sensie, oczywiście, no jeżeli chcesz przebiec Ironmana, no to prawdopodobnie ćwiczenia na siłowni, podnoszenie ciężarów, no nie pomogą ci w tym, ale jeżeli generalnie tobie zależy na takim ogólnym dobrym well-beingu, zdrowiu i tym, żeby wyglądać dobrze, to powinieneś ćwiczyć to, co lubisz i nie powinieneś się zmuszać do aktywności fizycznych, których nie lubisz. I to jest coś, czego też bardzo nie lubię, czyli takiego wpisywania w Google, nie wiem, najlepsze ćwiczenia, najlepszy trening na coś. Nie, najlepszy jest taki, który polubisz, który stanie się twoim stylem życia, z którego będziesz odczuwał przyjemność. Ja na przykład bardzo polubiłem się z bieganiem, bo jestem też takim człowiekiem, który lubi robić dużo rzeczy naraz. Chodzi mi o to, że w czasie biegania jestem w stanie, nie wiem, sobie słuchać, nie wiem, twojego programu na przykład, jakiegoś audiobooka, czegokolwiek.
Wspieram polskie bieganie.
Więc tak, jak najbardziej, bo jakby ja dzięki temu wysłuchałem tak naprawdę wszystkie jakby niemalże jakby podcasty, które mnie interesowały właśnie w trakcie biegania i jakby odczuwam z tego jakby podwójną korzyść, bo nie dość, że biegam, robię coś dla swojego ciała, no to jednocześnie, nie wiem, też pozyskuję ciekawe informacje, rozwijam się już jakby w sferze, nie wiem, właśnie biznesowej czy rozwoju osobistego i to daje mi taką dodatkową jakby frajdę, że no nie jest trochę tak, że wiesz, że nie mam tak, że no kurde, muszę iść na tyś czas, a, no, przepraszam, na te ćwiczenia, mógłbym zrobić coś do pracy, tylko nie, no jakby to jest takie połączone i to jest jakby dla mnie jest super.
Mhm. No a w takim razie, no bo na przykład jakby to przerzucić na temat jedzenia, gdyby był ktoś, kto z jakiegoś powodu lubi jeść tylko białko i po prostu, oczywiście to abstrakcja jest, no ale dajmy na to, że ktoś jadłby tylko białko, bo by tak lubił, no to podejrzewam, że na dłuższą metę byłoby to szkodliwe i ciekawi mnie, czy w temacie treningu też tak jest, bo są różne rodzaje treningu, tak? I, czyli bardziej jest cardio, bardziej jest siłowy, bardziej jest rozciągający, jak jakaś joga, czy tu też tak jak na talerzu musi być trochę jednak równowagi, czy jak ktoś jednak nienawidzi siłowni, on woli ani szybkiego tętna, to też nie lubi, więc żadne tam skakanki, bieganie to też nie. On uwielbia jogę i on jest w stanie robić godzinę jogi dziennie 7 razy w tygodniu. Czy to wystarczy, czy tam jednak organizm odczuje brak tego przyspieszenia w tempie albo dźwignięcia czegoś?
Trochę zależy znowu od tego, co jest naszym celem. Jeżeli nam zależy ogólnie na zdrowiu, to moim zdaniem to wystarczy. Jeżeli nam zależy na tym, żeby mieć takie bardziej sportowe usposobienie, no to pewnie miks różnych aktywności jest najlepszym rozwiązaniem, no bo daje nam to taką ogólnostronność. I będziemy w stanie długo pobiec, i będziemy w stanie szybko pobiec, i będziemy w stanie podnieść duży ciężar. Więc to zależy trochę od celu, ale jakby kilka takich jakby ważnych faktów. Jakby każda aktywność jest lepsza niż żadna i każde 5 minut aktywności jest lepsze niż 0 minut aktywności. I u nas klienci często też się dziwią, że nie wiem, my jesteśmy w stanie jakby rozpisać komuś trening tylko na 15 minut. Tak, jesteśmy, uważamy, że zrobienie tych 15 minut treningu jest o wiele lepsze, czy nawet 15 razy lepsze niż zrobienie niczego. I tą metodą znowu małych kroków, 7 razy 15 w ciągu tygodnia, to już jest naprawdę coś.
Mhm. Super, no to jest fajne, bo to znowu jest rozwiązanie na dzisiejsze czasy, a nie takie idealistyczne, magiczne dla maniaków. A propos maniaków, to chciałem Cię zapytać, czy... Nie wiem, czy to kiedyś rozkminialiście może, ale czy jakaś taka, nie wiem, budowa społeczności, czy to pomaga, albo bo też tak jak ludzie mają, niektórzy mają kolegów od kieliszka i to prowadzi do kieliszka, to czy jak mieć kolegów od treningu, od zdrowego żywienia? Wyobrażam sobie, że być może ty czasem jak idziesz na wesele, to tam wszyscy jedzą warzywa, bo po prostu jest takie towarzystwo.
Miałem hummus na wesele i każdy miał.
No ja wsiadkę z lodami oczywiście, żeby coś było. Więc czy warto i jak to zrobić, żeby mieć takie towarzystwo, które to wspiera, a nie utrudnia?
Myślę, że to jest bardzo trudne zagadnienie. Jakby ja nie ukrywam, że u mnie jest trochę prościej. Dlaczego? Dlatego, że jak miałem wieczór kawalerski rok temu, to okazało się, że 12 z 12 osób, które tam były, 11 to byli moi byli klienci, którzy ze mną schudli i po prostu w tym procesie gdzieś tam stali się moimi przyjaciółmi. Więc ja rzeczywiście mam takie towarzystwo, które sam uczyłem, że tak powiem, tego zdrowego życia. Oczywiście muszę to robić trochę ciągle, bo nie wiem, nieraz znajomi wyciągają, hej, chodźmy na pizzę, a ja im zaproponuję, nie no, chodźmy do parku z dzieciakami na spacer, albo nie wiem, chodźmy pograć w padla, squasha i tak dalej. Ale myślę, że to generalnie jest w ogóle dobre rozwiązanie, czyli żeby zachęcać inne osoby do tego, żeby spędzać czas w inny sposób, niż tylko i wyłącznie w knajpie, w klubie, bądź przy jakimś tam drinku. To nie zawsze się uda i to nie powinno nawet zawsze się udawać, ale jeżeli zamiast co piątek być jakby w jakimś barze, to co drugi piątek będziemy raz w barze, a raz na squashu, to będzie dla nas o wiele zdrowsze. Jeżeli na przykład przekonamy naszą drugą połówkę do tego, żeby ona też jadła zdrowa, tylko nie na zasadzie znowu wymuszania, bo wymuszanie tutaj w ogóle nie działa, tylko pokazując jej, nie wiem, przygotowując zdrowy posiłek, który będzie smaczny, pokazując, że można, wspierając jakby w tych pierwszych jakby krokach, bo te pierwsze kroki najczęściej dla kogoś są najtrudniejsze, gdy on jeszcze nie wie, co jeść, jak jeść i tak dalej, no to jest to wspierające, czyli taka motywacja, ale taka pozytywna. Mhm. I robić to po prostu, starać się jakby to robić i u mnie to naprawdę jakby działa, nie? My kiedyś ze znajomymi, nie wiem, moja żona nawet miała z nas ubaw, umówiliśmy się jakby wieczorem i w sumie gdzieś tam jakby spotkaliśmy się pod jakimś centrum handlowym, a w sumie to poszliśmy potem na 3-godzinny spacer i po prostu sobie zamiast siedzieć i gadać, no to chodziliśmy sobie i gadać i naprawdę da się połączyć przyjemne z pożytecznym.
Mhm. Fajnie, czyli kto wie, no może w komentarzach pod tym nagraniem się znajdą osoby, które ze sobą nawiążą jakieś relacje po to, żeby się wzajemnie wspierać, bo to też myślę, że jest istotne. Jeszcze jeden temat żywieniowy, na koniec tego modułu żywieniowego, że tak powiem, bo czytałem ostatnio taką rzecz w temacie masło kontra margaryna, odwieczny spór. No i wniosek tam był taki, że kiedyś margaryny były bardzo szkodliwe, miały pełno tłuszczów trans, utwardzonych i tak dalej, ale to się zmieniło od paru lat. No i poznać po tym zmienioną margarynę, że ona się się bardzo szybko rozpuszcza poza lodówką i to oznacza, że ona nie ma utwardzonych tłuszczów, no bo jest miękka, więc nie ma ich. I to powoduje, że margaryny już są całkiem spoko dla zdrowia. Czy to tak jest, czy znów gdzieś no, patoczyłem się na odmęty internetu?
Nie, to są jak najbardziej prawidłowe informacje. Czyli margaryny miękkie w dzisiejszych czasach zawierają mniejszą ilość izomerów trans niż masło. Dalej jakby jest to produkt stosunkowo przetworzony, nie ma jakby bardzo krótkiego składu i raczej taki produkt, który powinniśmy jeść raz na jakiś czas i o wiele lepszym wyborem do smarowania pieczywa będzie jakaś pasta roślinna, hummus czy nawet serek kanapkowy, ale margaryny twarde, czyli takie do pieczenia, no to dalej jest właśnie średni wybór, tam jest dalej jakby stosunkowo jakby dużo i tłuszczów utwardzanych i nasyconych kwasów tłuszczowych, więc to jest taki produkt, którego rzeczywiście powinniśmy unikać. Margaryny miękkie w dzisiejszych czasach to jest prawdopodobnie dla większości osób lepszy wybór niż masło, ale znowu lekarstwo, trucizna, dawka, jeżeli tego masła będziemy jeść, nie wiem, dwie łyżeczki dziennie, jesteśmy osobami zdrowymi, mamy aktywny tryb życia, no to nic złego nam się nie stanie, jeżeli to masło bardziej nam smakuje, to zjedzmy to masło, to jest w porządku.
Mhm. A oliwa z oliwek w takim razie można na niej smażyć?
Można na niej wszystko, to jest najlepsze w oliwie, że ona się nadaje na surowo.
Jak wszystko, zacząłem sobie wyobrażać dziwne rzeczy, ale idźmy w to.
Można jakby właśnie i na niej jakby smażyć, jakby są badania naukowe, które mówią o tym, że 24 godziny stałego podgrzewania oliwy nie wpływa znacząco na niekorzystne zmiany kwasów tłuszczowych w tej oliwie. Nadaje się też na surowo, jest najczęściej dobrze sprzedawana, bo właśnie w ciemnych szklanych butelkach, jest stosunkowo tania, jest najlepszym wypośrodkowanym olejem roślinnym, jaki można wybrać w naszej diecie.
I to chyba tłumaczy, czemu w tych wszystkich strefach, gdzie jest tych najwięcej stulatków, to tam spożycie oliwy jest zazwyczaj potężne. Dobra, no to teraz, żeby nie było, no bo jest to program też biznesowy, no to chciałbym chwilę być może poruszyć też ten temat, no bo jakby nie było, to wszystko, co ty robisz, to nie tylko wymaga dobrej treści, którą już dzisiaj nam przekazałeś i to jest świetne, no ale też wymaga dobrego marketingu, tak? To samo się nic dzisiaj nie sprzedaje, produkty i usługi, jest ich pod dostatkiem. Podobno w przeciętnym markecie tego typu jest 40 tysięcy produktów na półce, więc no nie jest dzisiaj łatwo rzeczy sprzedawać, więc chciałbym ten krótki moduł biznesowy zacząć od tego, bo ty wrzuciłeś kiedyś 100 rolek w jeden dzień na Instagrama.
103.
103. O co chodzi, dlaczego i co cię naszło i jaki był tego rezultat?
Wiesz co, to było takie małe po prostu wyzwanie, które gdzieś tam na drodze jakby budowania społeczności, w szczególności na TikToku postawiliśmy sobie, mając chyba, gdy miałem jakby ponad 300 tysięcy obserwujących, powiedziałem, że na 500 tysięcy obserwujących wrzucę 103 filmy i to, co było dla mnie jakby kluczowe, to były 103 filmy merytoryczne. To nie były żadne tańce, śpiewy, śmiechy, cokolwiek jakiegoś takiego dziwnego, tylko jakby swoje kanały społecznościowe prowadzę w taki bardzo merytoryczny i edukacyjny sposób i każdy z tych 103 filmów rzeczywiście jakby niósł za sobą wartość, ale to była jakaś taka pojedyncza jakby akcja marketingowa. Ja myślę, że to, co u mnie sprawdza się najbardziej, to są przede wszystkim społeczne dowody słuszności i ja je wykorzystuję w każdy możliwy rodzaj społecznego dowodu słuszności i potem emanuje nim jakby we wszystkich możliwych kanałach, czyli zbieramy jakby od klientów zarówno opinie, nagrywamy z nimi wideo, jak oni pokazują, jak gotują posiłki, mamy z nimi metamorfozy przed i po, liczymy od pierwszego klienta, ile oni już łącznie zrzucili kilogramów, żeby potem można było tą liczbę pokazywać na stronie internetowej, w e-mail marketingu, czy w reklamach na różnych kanałach. To, co u nas też sprawdza się świetnie, to jest w ogóle system poleceń i nasza rekordzistka w systemie poleceń poleciła już Centrum Respo 187 osobom, czyli wygenerowała nam sprzedaż na poziomie 60 tysięcy, bo jest tak zadowolona, już ma konto, bo generalnie jakby osoba, która u nas poleca, jakby przedłuża jej się współpraca o 7 dni jakby za darmo i ma konto przedłużone na najbliższe 5 lat jakby współpracy z nami dzięki temu. I to są takie dwie rzeczy, a one sprowadzają się do jednej najważniejszej, że dla mnie jakby w dzisiejszych czasach zbyt mało osób skupia się na tym, żeby robić dobry produkt, dobrą usługę, tylko myśli o tym od razu, nie wiem, jak coś sprzedać, jak coś reklamować, a jeżeli robisz to dobrze, to jakby dla mnie same pojawiają się te komunikaty marketingowe, same pojawiają się te USP, jeżeli jesteś tym innowacyjny i konsekwentny, ja zawsze wracam jakby w takich rozmowach jakby biznesowych do twojej rozmowy tutaj z Rafałem Brzoska, który właśnie powiedział jakby, że dla niego w biznesie jakby trzy najważniejsze rzeczy są, czyli konsekwencja, ambicja, czyli takie stałe podnoszenie sobie poprzeczki i wydaje mi się, że właśnie też ta innowacyjność, ja się bardzo pod tym podpisuję, bo bo tego, że tak powiem, sukcesu biznesowego na pewno by nie było bez tej takiej konsekwencji i systematyczności, bo te 103 TikToki w jeden dzień super, ale myślę, że to, co działa o wiele lepiej, to jest to, że ogólnie przez ostatnie 365 dni ja opublikowałem ponad 700 materiałów wideo na swoich mediach społecznościowych i ta konsekwencja, czyli publikowanie właśnie dzień w dzień w taki przemyślany sposób, moim zdaniem jest jakby kluczem do moich akurat działań marketingowych w mojej firmie.
To czy mnie ciekawi wybór mediów, no bo właśnie, tak jak mówisz, Instagram i TikTok, to jak rozumiem, to są twoje główne kanały, poza oczywiście mailem, co każdy powinien stosować. Natomiast no widzę, że na przykład na YouTubie za dużo tam nie wrzucasz, nie wiem jak z Facebookiem. Czy to jest świadomy wybór, czy nie wiem, zbadaliście to jakoś, że akurat tego typu osoby zainteresowane tego typu tematyką, to one są bardziej na Instagramie i to właśnie
to
w ten sposób?
Ja wrzucam wszędzie. Uważam strategię, która u mnie sprawdza się świetnie i każdemu polecałbym ją wypróbować. Ja każdy jeden content publikuję jakby na wszystkich możliwych platformach, jakie tylko są.
Czyli nie ma cierpliwości.
Czyli gdy już jakby produkuję wideo pionowe, to zamieszczam je zarówno na YouTube Shortsach, w Instagramie, w TikToku i w Facebooku. A co w Facebooku jest najważniejsze, to jest jedyna platforma, do której możemy dodawać aktywny link jakby i kierować na swoją jakąś stronę docelową, którą sobie wybierzemy. I to jest, uważam, że ogromny jakby game changer. Dlaczego? Bo film, różny film na różnej platformie różnie pójdzie. Czyli, nie wiem, jest film pierwszy i on na TikToku nie będzie miał 400 tysięcy wyświetleń, a na YouTubie tylko 100, a następny film będzie na odwrót miał, czyli tutaj będzie miał o wiele lepszy zasięg i tam. I dzięki temu, gdy i tak już poświęcamy czas, nasz wysiłek na to, żeby jakby zrobić jakiś materiał, wysycamy jakby, korzystamy z niego na 100% i jakby mamy jakby 100% jakby korzyści jakby z jego wyprodukowania. Mhm.
Super, to jest fajny patent, bo wiele osób nie wie, że rzeczywiście każda z tych platform dzisiaj w zasadzie to idzie w shorty tak naprawdę, czyli to wszystko można strzelać tym na lewo i prawo. No to jeszcze chciałem Cię zapytać, bo taki biznes wiąże się o markę osobistą, ale przede wszystkim o wiedzę, o zdobywanie wiedzy, utrzymywanie wiedzy. No to jest, kiedyś czytałem taki artykuł, że musisz zawsze zdobywać swój dyplom, tak, że nie można traktować, że ktoś dostał dyplom i już go ma, tylko że tak jakby swoje życie traktować, że każda umiejętność wygasa i trzeba nadrabiać idąc ciągle do przodu i to mnie bardzo tak przekonało, że właśnie na tym polega życie, ale jest to trudne, jeżeli się robi biznes, bo wtedy jednocześnie jest się ekspertem, który musi cały czas mieć coraz więcej wiedzy, jednocześnie jest się zarządzaczem, jednocześnie w jakimś sensie jest się marketerem, no bo trzeba siebie gdzieś tam wystawić, pojechać i tak dalej, no z takiego wywiadu jak ty, jak dzisiaj, no to ty się specjalnie nic nie dowiesz, tak, to ty się dzielisz z nami wiedzą, czyli można powiedzieć, że twoja ekspertyza nie rośnie od tego, więc skąd wiesz, jak to wszystko podzielić, ile procent na przykład czasu mieć na zdobywanie wiedzy, ile na produkowanie rolek, czyli dzielenie się tą wiedzą, ile na klientów, ile na zarządzanie i tak dalej, i tak dalej.
Nie wiem, czy wiem, ale jest taka bardzo fajna książka Mit przedsiębiorczości i jakby ja przeszedłem przez wszystkie jakby szczeble, które ta książka jakby opisuje, czyli prawdopodobnie większość osób, gdy zakłada swoją firmę, to najpierw pracuje tam w roli eksperta i ja też, gdy zaczynałem swoją jednoosobową działalność gospodarczą, po prostu byłem dietetykiem i pracowałem z klientami jeden na jednego i na to poświęcałem bardzo dużą część swojego czasu. Z czasem tak stałem się menadżerem i jakby już tej dietetyki było trochę mniej i raczej zacząłem zarządzać jakiejś wielkości jakby zespołem. Na dzień dzisiejszy w Centrum Respo zatrudniamy już 100 osób i tak naprawdę nie jestem już, można powiedzieć, nawet menadżerem, tylko raczej myślę o tym, gdzie i jak ta firma powinna zmierzać dalej. To, co mi na pewno pomaga jakby w utrzymaniu tych kompetencji dietetycznych, to jest to, że ja po prostu żyję zdrowo. To nie jest tak, że doradzam wam, tobie, to o czym, nie wiem, gdzieś przeczytałem, nawet w badaniach naukowych, tylko ja to realnie wykorzystuję od kilkunastu lat w swoim życiu. I to jest coś, co moim zdaniem pozwoliło mi w 2016 jakby zacząć rozwijać swój biznes, bo jak gdy wszedłem na pierwsze zajęcia na uczelni, tak sobie popatrzyłem, kurczę, siedzimy tutaj wszyscy razem, wszyscy na dietetyce, wszyscy uczymy się tego samego, zdobywamy jakby te same kompetencje i od razu myślałem o tym, jak się wyróżnić i wtedy znalazłem sobie dwie takie pierwsze rzeczy. Po pierwsze, okej, mało jest osób, wtedy było, bo teraz to już w ogóle nie jest innowacyjne, mało osób było, które łączyły ze sobą kompetencje żywieniowe i treningowe. I ja sobie powiedziałem, okej, będę jednym z pierwszych dietetyków, który będzie jednocześnie trenerem personalnym i będę mógł się zadbać o swoich klientów bardziej holistycznie, czyli zadbać o to żywienie jakby i aktywność fizyczną. Ale też właśnie to, co widziałem, to okej, to były osoby, które siedziały na zajęciach na dietetyce, ale one wcale nie jadły zdrowo, czyli one nie robiły tego, co rekomendowały swoim pacjentom. A ja sobie właśnie wtedy zawziąłem, że jakby mi to, znaczy ja już tak naprawdę wtedy jakby byłem po 2-3 latach jakby takiego zdrowego jedzenia, bo sam jakby odchudziłem siebie w gimnazjum i tutaj znowu widziałem taką drugą, powiedzmy, przewagę konkurencyjną, że ja będę autentyczny w tym, co robię i rzeczywiście będę robił to, co jakby rekomenduję jakby moim pacjentom i osobom, które uczę. I dzięki temu, że to mi zostało i od tych 13 lat jem cały czas zdrowo, to mnie po prostu interesuje i jednocześnie cały czas dla siebie szukam jakichś takich nowych informacji. I oczywiście robię to w dużo już mniejszym stopniu niż kiedyś, ale dzisiaj też tak naprawdę no, mamy zespół 50 dietetyków, którzy pracują z naszymi klientami, no i to oni są, że tak powiem, tą taką ostoją merytoryczną i z nimi też mogę wymieniać się tą wiedzą i w firmie mamy naprawdę dobry przepływ jakby informacji, mamy specjalistów jakby z różnych dziedzin, organizujemy sobie szkolenia wewnętrzne, dzięki czemu jakby wszyscy razem jakby podnosimy nasze kompetencje, więc nie wiem, czy wiem, jaki powinien być odpowiedni jakby podział tego, w czym i jak aktualnie się rozwijamy. Ja bardzo lubię rozwijać się, myślę, że na każdej płaszczyźnie, zarówno tej dietetycznej, jak i biznesowej. I to sprawia mi po prostu ogromną frajdę. Mhm.
No to jeszcze w takim razie chciałem zapytać, bo jak jest tyle osób, każdy ma sprawę, każdy ma pytanie, każdy coś chce. Trzeba to jakoś zorganizować przy tego typu organizacji. Jak działacie? Nie wiem, że poniedziałek rano jest call i nie wiem, są jacyś menedżerowie, a oni potem ze swoimi, czy nie wiem, czy może WhatsApp i kto co chce, czy może macie to zadzwonić o coś.
To przede wszystkim z tego względu, że jakby w naszej firmie jest bardzo dużo technologii, bo mamy jakby kilka aplikacji, tak naprawdę aplikacje do układania diet, aplikacje pod tytułem czat, z którym kontaktujemy się z naszymi klientami, aplikacje dla naszych podopiecznych. To pracuje cała firma w sprintach. Te sprinty mają chyba swoją początek właśnie jakby w ogóle w firmach jakby IT. I mamy taką organizację spotkań, że codziennie mamy daily na poziomie jakby menedżerskim, czyli ze wszystkimi menedżerami, ja i mój wspólnik. Następnie jakby poszczególne jakby zespoły jakby mają swoje jakby daily już w obszarze jakby swoich zespołów. Do tego mamy właśnie tą pracę podzieloną na 14-dniowe sprinty z wspólnym jakby planowaniem i takim demo jakby pokazującym jakby co który zespół zrobił jakby w ostatnich 2 tygodniach, co się udało, czego się nie udało zrobić. Potem właśnie mamy spotkanie, które pokazuje, każdy z menadżerów pokazuje, jaki jest plan na najbliższe 2 tygodnie. No i oczywiście też jesteśmy jakby w stałym kontakcie jakby na Google czacie, bo tego narzędzia wykorzystujemy do komunikacji w firmie, ale jakby no też staramy się jakby uciekać jakby od tych rozmów na czacie, od nie wiadomo jak dużej ilości spotkań, bo to jest coś, co ogromnym jest pożeraczem czasu i myślę, że to też w ogóle problemem jakby dużej ilości firm to jest to, że wpada się w taką spotkaniozę, wpada się jakby w taką rozmawianie jakby na czacie i ustalanie czegoś przez cały dzień. Ja od tego jakby unikam, jakby też jesteśmy teraz na takim jakby etapie rozwoju biznesu, gdzie jakby staram się go konstruować tak, żeby on był przekazywalny, sprzedawalny. To nie znaczy, że chcę go sprzedać, ale tak go staram się go konstruować, bo uważam, że to jest dobra praktyka, no bo tak naprawdę to trochę geneza jakby z książki jakby Mit Przedsiębiorczości, gdzie jakby trochę taka McDonaldyzacja firmy, że ona jest powielalna, kopiowalna, bo to najczęściej jakby mówi o tym, że firma jest po prostu dobrze zorganizowana i ja w to wierzę.
Super, to myślę, że mega konkretne porady. To jeszcze jedną rzecz mam związaną z tym, że właśnie no marketing robicie między innymi pokazując się na mediach społecznościowych. Każdy temat w dzisiejszych czasach jest kontrowersyjny. Mam wrażenie, że jak powiem, że ten kwiatek jest ładny, to ktoś zhejtuje taką opinię, więc dziś wszystko jest kontrowersyjne. Ze wszystkim się ktoś może nie zgodzić. Nawet badania same ze sobą się czasem nie zgadzają, jedno zaprzecza drugiemu i tak dalej. Więc dla tych wszystkich z nas, którzy coś tworzą, co podpisują sobą albo pokazują swoją twarzą i tak dalej, czyli dla wszelakich kreatywnych działaczy, jak to robisz, że no ktoś się z tobą nie zgadza, robi to w sposób nie do końca może profesjonalny, taki jakby trzeba było, tylko ten gość pierdzieli głupoty, bo nie, bo to tak, bo to siak i tak dalej. Podejrzewam, że nawet pod tym nagraniem parę takich komentarzy się trafi, bo musi, statystycznie musi. Jak to zrobić, żeby to...
Szczególnie jak poruszyłeś temat masła i margaryny.
No to właśnie, to myślę, że tu osoby od ketogenicznej się też pojawią, więc... Jak to zrobić, żeby to przeczytać i dalej żyć swoim życiem, czuć się dobrze, a może właśnie tego nie czytać? Czyli higiena psychiczna w zawodzie opartym o bycie twarzą.
To się bardzo zmieniło. To się bardzo zmieniło w momencie, gdy zacząłem jakby publikować ten content pionowy, który jakby powodował, że te konta na mediach społecznościowych przez ostatnie 360 dni urosły mi cztery jakby media, czyli Facebook, TikTok, Instagram i YouTube, łącznie o 1 000 000 obserwujących w ciągu roku. I wcześniej jakby miałem o wiele mniejszą jakby grupę odbiorców i ona była, powiedzmy, że o wiele bardziej życzliwsza, bo była trochę wypracowana w inny sposób. Teraz jest tak, że jest tam mnóstwo jakby osób przypadkowych, jest też mnóstwo osób trochę młodszych, bo zarówno na YouTubie, jak i na TikToku, no widzę jakby po sposobie pisania i tak dalej, że są to osoby, które czasem są nawet niepełnoletnie, bądź jakby gdzieś po prostu w okolicach 18 roku życia. I tak, rzeczywiście jakby tych komentarzy, tego hejtu w komentarzach jest więcej niż było kiedyś. Nie czytać to jest całkiem dobra generalnie tak strategia, uważam. To oczywiście zależy od tego, jak te media społecznościowe mamy zorganizowane, czy robimy to sami, czy mamy kogoś jakby do pomocy. Myślę, że posiadanie osoby tutaj do pomocy, która będzie podchodziła do trochę do tego mniej emocjonalnie niż ty, gdy jesteś autorem treści, jest w ogóle też dobrym rozwiązaniem. No bo jeżeli na kanale jakby który nazywa się imię, nazwisko danej osoby, jak po prostu obsługuje go jakby inna osoba, która no nie ma tak emocjonalnego podejścia, to jest dobre rozwiązanie. Ale jakby ja ostatnio słyszałem taki film motywacyjny jakby na amerykańskim TikToku, taki typowo coachowy, że jeżeli jakby tu jesteś, obserwujesz to, co robię, ale ci się to nie podoba, ale dalej tu jesteś, to dalej jesteś fanem. Ja się pod tym jakby mocno podpisuję, nie? No jeżeli jakby ktoś ma jakby czas i energię na to, żeby nie merytorycznie, bo jeżeli jakby ktoś jakby pisze merytorycznie, jakby nie wiem, uważa inaczej, to ja zawsze chętnie wchodzę jakby w dyskusję, też jakby mogę się pomylić, jakby biorę to pod uwagę, że jakby mogłem się pomylić, jakby chętnie dyskutuję o tym, żeby zrozumieć jakby perspektywę innej osoby, ale jeżeli to są komentarze, wiesz, na poziomie takim czysto wulgarnym, czysto jakby hejterskim, to w ogóle już spływa to po mnie, w dużym skrócie, a jeżeli jakby ktoś mówi, ma czas, energię, żeby je pisać, to dalej jakby dla mnie jest bardziej fanem niż hejterem.
No działa to w sumie na algorytm pozytywnie, więc w sumie tym lepiej. Dobra, super, myślę, że bardzo, bardzo fajnie tutaj poruszyliśmy i tematy biznesowe i zdrowotne, więc dzięki bardzo. Ja w podzięce, ja mam jeszcze jedno pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swojej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Nie wiem, ile to kosztuje dokładnie, bo kupowałem to już jakiś czas temu, ale jeżeli ktoś z was, a polecam to generalnie robić każdemu, niezależnie od tego, czy ktoś buduje markę osobistą dla swojej firmy, czy w ogóle chce budować markę osobistą pracując w jakiejś organizacji, czy po prostu dla swojej firmy, czyli chce tworzyć media społecznościowe, no to moim zdaniem w dzisiejszych czasach maskę to są treści pionowe wideo, czyli 9x16, czyli nie wiem, tak zwane popularne TikToki, shorts, listy, jak zwał, tak zwał. To jest mikrofon wpinany w telefon komórkowy, który znacząco poprawia jakość dźwięku, który jeżeli w szczególności nie wiem, nagrywamy coś na dworze, gdy wieje jakiś wiatr, jakby powoduje, że tego nie słychać, to się o wiele przyjemniej wtedy słucha, więc polecam zainwestować jakby każdemu w ten sprzęt. Wydaje mi się, że to kosztuje 100, no może ponad trochę 100 zł, ale dla mnie to był jakby duży game changer jakby w jakości kontentu, który nagrywam, bo ja dalej wszystko nagrywam telefonem zwykłym komórkowym. Nie profesjonalizuję tego nawet celowo, bo uważam po prostu, że treści bardziej naturalne, takie pod to został stworzony TikTok, czyli właśnie pod telefon komórkowy i używanie jakby go na co dzień jakby dobrze się sprawdzają i nie potrzebuję, mimo że mógłbym jakby nagrywać tego, nie wiem, kamerami, nie wiadomo jak profesjonalnymi, to ta jakość dźwięku, uważam, wideo jest bardzo ważna. A druga prosta rzecz to jest blenda, która powoduje, że nawet nie mając jakby światła sztucznego do nagrywania jakichś treści edukacyjnych, gdy na przykład po prostu siedzimy przy biurku, to jesteśmy z nią w stanie jakby w bardzo łatwy sposób poprawić jakość naszego obrazu, po prostu odbijając światło słoneczne. I to są dwa jakby takie jakby atrybuty moje jakby przy nagrywaniu tego kontentu wideo do internetu, które niewiele kosztują, a znacząco jakby poprawiają jego jakość.
Super. Fajnie, no to teraz mogę przejść do podziękowań w takim razie. Książka 48-godzinna doba jest moim pierwszym podziękowaniem, bo książki nawyki to ci nie chciałem dawać, bo trochę by nie wypadało po takim wywiadzie znać książkę o nawykach, ale czasu każdy potrzebuje więcej, więc myślę, że to bardziej na miejscu. No i oczywiście tablica pamiątkowa eksperta. Na razie sobie w auto nie wsadzisz, bo wiem, że zaraz lecisz na samolot, ale tak. Tam będzie ciężko, ale może może później, tak czy inaczej, no to co, ja Ci dziękuję w imieniu swoim i naszych widzów.
Również dziękuję.
Myślę, że każdy z nas się zmotywował nie tylko do zjedzenia lodów dzisiaj wieczorem, ale przede wszystkim do zadbania o siebie jeszcze bardziej, ale nie w ekstremistyczny sposób i dzięki temu bardziej realistyczny, ale myślę, że te insighty biznesowe też są mega dające do myślenia. Mi również dały, nie ukrywam, więc parę tutaj rzeczy teraz mi się tli w głowie i potem będę je analizować dzisiaj. Także dzięki bardzo. No i co? Wszystkiego dobrego.
Również dziękuję.
No i życzę i Tobie, i nam wszystkim dużo zdrówka i sukcesów. Wszystkiego dobrego.
Tak. Cześć. Cześć.